czcigodnym bracie Jacku, który nas prowadzisz, czcigodni księża, przewielebne siostry, wszyscy, którzy idziecie drogą do tej, która jest królową i matką. Zadaliście mi dzisiaj takie trudne zawołanie. Ostatnie słowa, ostatnie czyny. Wiem, że na końcu życia człowiek nie mówi głupstw. Mówi to, co jest najważniejsze. I wreszcie mówi to, co jest prawda. Może trzeba nam tak poczytać trochę od tych, którzy od nas odchodzili i zostawiali nam swój testament. Nie mogę się nadziwić. Ilekroć czytam Ewangelię Janową, a pod krzyżem Jezusa stała Jego matka i umiłowany uczeń. Jezus powiedział do matki, niewiasto, oto twój syn. Boże, to ty w chwili śmierci pamiętałeś o mnie? Ja naprawdę jestem twoim dzieckiem? Synu, oto twoja matka. Więc ja idę na Jasną Górę, nie do królowej, idę do matki, boś mi jest teraz tak bardzo potrzebna. Tylko dlaczegoś wtedy nie powiedziała do mnie ani słowa, gdy wziąłem ciebie pod swoją opiekę. Ale pamiętam. Pamiętam twoje ostatnie słowa zapisane. W Ewangelii Łukaszowej. To były słowa bardzo wcześnie, kiedy byłeś na weselu w Kanie Galilejskiej. Zobacz, w pierwszynce idą ci państwo, u których byłeś na weselu i mają synka, już ma rok i spodziewają się. A jeśli będzie dziewczynka, to pewnie będzie Miriam, tak jak ty. I zapamiętałem, coś ty wtedy powiedziałem. Potem już nie usłyszałem żadnych twoich słów. Albo nie zapisałem. Cokolwiek wam każe czynić. To naprawdę jest twój testament? Tak, dziecko. Nie mam ci nic do powiedzenia, jak tylko to jedno. Cokolwiek wam syn każe, czyńcie. Idę więc na Jasną Górę. Układam sobie w głowie, co ja ci powiem, Matko Boska. Układam sobie w myśli, przypominam wszystko, czym się będę chwalił, przed czym będę płakał. To nieprawda. Nic nie powiem. Przecież ty wszystko wiesz. Przecież ty wszystko czujesz. Ty wszystko rozumiesz. Ja tylko spuszczę łeb. I ze wstydem powiem. Uczyłaś mnie, abym był mądry, abym był dobry. Uczyłaś mnie wiary, uczyłaś mnie modlitwy. Zobacz, jak niewiele z tego zostało. Idę w to Bogu z tą resztą swojej wiary. I z tym testamentem, coś mi powiedziała, cokolwiek wam każe. Uczynić. Niewiele zrobiłem. Jesteście na łowickiej ziemi. Ci, którzy chodzili w pielgrzymkach wiele razy, to pamiętają inny krajobraz. O tej porze stały już kopki ze zbożem. jednej już były wysuszone, inne czekały jeszcze na słońce. Czasem w pierczynce jeszcze było widać kosiarzy, a za nim podbieraczki, co formowały snop. Boże, wy nie wiecie, mieszczuchy, jaka to była ciężka praca. I to cały miesiąc. I upały. A oni zbierali każdy kłops, aby się nic nie zmarnowało z tego, co pan rozmnożył. Cieszę się dzisiaj, ja człowiek ze wsi, że lżej jest kobietą, że lżej jest mężczyzną. Kombajny wszystko robią, tylko przepiórek mi żal. Nie mam przepiórek. Tylko kropatę chełmońskiego mi żal. Ja już na polu. A najwięcej mi żal, że już nie widzę na polu chłopów rasowych, co mówią Panu Bogu przed żniwami, zanim ucałują kłosy, gdy Pan Bóg pozwoli je zebrać. Może z Twoich rąk żyjemy, lecz naszymi pracujemy. My Ci damy trud i poty, Ty nam daj urodzaj złoty. Nie modlą się chłopi, a teraz płaczą, bo rząd nie chce płacić za zboże, ani za pracę. Iż niektóre rzeczy trzeba wymodlić na kolanach i na polu, to może w Warszawce usłyszą, może w Brukseli usłyszą. Te ostatnie słowa są zawsze takie trudne i takie bardzo ważne. A ponieważ trafiliście między Borynów i między pracowitych chłopów, to muszę wam jeszcze zaspanym przypomnieć. Oraczem jestem, siewcą, żniwiarzem, a on daje wzrost. Tego ranka Maciej wstał wcześniej niż zwykle. Obejrzał inwentarz, a no wszystko w porządku. Tylko łapa skamlał żałośnie. A cegłuj to piesku. A już ci pora siać. Pora siać. I wyszedł poza zabudowania i wskrzepnął koszulę z tego fora. Nabierał ziemi, niby ziarna do siania. Szedł wzdłuż pola i siał, a wszystko mu się kłaniało. Gospodarzu, ostań z nami. Ostań z nami. Wyż jestem, cenu. Także wszystko ucichło. Niebo się rozwarło, a tam w niebiosach, w światłości niedostępnej, siedział starodawno. I siedział na tronie ze snopów. I wyciągając ręce ku Maciejowi mówił: pójdźże do mnie, ukochana duszyczko. Pójdźże do mnie, utrudzony parobku. A Maciej runął na ziemię, jak w czasie podniesienia w kościele i po ołowisku zawołał: Panie Boże, wielki zapłać. I tak ostał na ziemi, w onej śmierci swojej godzinie. Tylko łapa skamlał żałośnie. To piękny testament. Panie Boże, wielki zapłać. Zawsze sobie wyobrażam tę scenę, jak na czarnej ziemi leży człowiek, ten oracz i siewca i żniwiarz. Jak biała kostia, tak księża przed święceniami na posadzce kościoła katedry, leżeli oczekując na ostatnie słowo, gdy Pan Bóg oczekiwał na moje ostatnie słowo, tak czy nie. kiedy wychodziliście z Warszawy, ja w ten dzień na stokach Cytadeli pod krzyżem Traugutta modliłem się za niego i za ludzi rządu narodowego w 150. rocznicę śmierci Traugutta. Nie doczekam, kiedy będzie święty, ale on jest święty. To taki piękny człowiek, sierota. Wychowała go babcia i mówiła: Romek, pamiętaj, ty musisz być oficerem. Będziesz Polsce potrzebny. Nie przyjęli go do Petersburga, do Akademii Wojskowej, bo nie ta opcja. Przyjęli go do Żelechowa, do Saper. Zakochał się biedny Wance Pichier z ulicy Kanoniczej, protestantką. Tak mu było trudno o tym mówić. Aż któregoś dnia Anka powiedziała: Romek, chodź ze mną. Idę do kapucynów, żeby złożyć wyznanie katolickiej wiary. Tylko pamiętaj, ja nie robię tego z przymusu. Ja to robię dobrowolnie. Patrząc na ciebie, ja nie mogę inaczej. Pamiętaj, Romek, ja to czynię dobrowolnie. Nie przystąpił do powstania. Roztropny człowiek, inżynier, nie wierzył w jego pochodzenie. Witoszewski, który dowodził największą siłą powstańczą, prosił na kolanach: Romku, ratuj Polskę. Wyspowiadał się u kapucynów, przyjął komunię świętą, pożegnał się z rodziną i poszedł. Wziął pod dowództwo swoje i wniósł oddział pod Kobryniem. Do żołnierzy pisał: bracia moi, nie na podwoje idziemy, tylko idziemy odebrać to, co nam się zabrali. A zabrali nam wolność, a to jest największym darem Boga. A Ojca Świętego papieża Piusa IX prosił: Ojcze Święty, ratuj Polskę. My nie na podboje poszliśmy. A jeśli tę bitwę, to powstanie przegramy, to rzeką krwi naszych popłyną inni ku wolności. A może to tak? Kto z was jest Romuald Traugutt? Policmajster pytał na stokach Cytadeli. Chwycił krzyż ponad z ręki ojca Konrada i powiedział: ja jestem Romuald Traugutt. Nie zdradził nikogo. Zdradził go Goldman i inni podobnego nazwiska. Przebacz mi, Romek, prosił na sali rozpraw. Ja już ci przebaczyłem, niech ci Pan przebaczy i niech ci Polska przebaczy. Chodziłem na stokach Cytadeli, gdy byłem wikariuszem Dzieciątka Jezusa Czarnieckiego, wyszukać grobu Traugutta. Nie znajdziesz grobu. Teren przebudowany, wiadukt gdański. Podobno są jakieś szkielety, są czaszki, ale czyje, skąd? Nie potrafię. Może kiedyś będzie wiadomo. To nieważne. Ja tylko wiem, że Romuald Traugutt powiedział: to nie o mnie chodzi. O Polskę chodzi i o wiarę waszą chodzi. Wystarczy. Ja jestem Romuald Traugutt. To może jeszcze kogoś napisząc przypomnę. Tego, co jedynie przeczytał tak ładnie i tak zrozumiał zdanie Pana Jezusa z Ewangelii. Popatrzcie na ptaki niebieskie, pielgrzymie. Popatrzcie na lilie polne. Nie troszcie się o to, co będziecie dzisiaj jeść i w co się będziecie przyodziewać. Jeżeli Bóg o nie tak się troszczy, to jakże daleko więcej o was, tylko wy jesteście mały i wiary. Jeżeli Bóg jeden kwiatek polny tak przyodziewa, że piękniejszy jest niż samolot swoich chwaleń, to jakże daleko więcej o was się troszczy. To był Chełmoński. Taki chłopiec z Łoczek koło Łowicza. Gimnazjum kończył w Łowiczu. Babcia była bardzo niezadowolona z wnuczka, bo taki zwyczaj jest w Łowiczu, że na zapusty maluje się panną na domach pobielonych wapnem. Malowało się kozaki i diabły, a to żeby w tym roku wyszły za mąż. A ponieważ malował pięknie, więc robił to dużą i z pasją. To nic. Potem u Gersona, Montrzejewska przychodziła, głaskała chłopca po głowie, z niebieskimi oczami, z głową czupryną. Słuchaj, ty to chyba będziesz większy, jak Matejko. A on chodził i po zaułkach Warszawy, a potem po Ukrainie, a potem u Niemców, a potem u Francuzów. I szukał wszędzie, a wciąż mu chodziły po głowie ptaki niebieskie i lilie polne. I popatrz, pociągnie odleciały. Jak tęskno. Żurawie przyleciały, a wnuczek przyjął dziadkowi śniadanie w dwojach. I burza. A chłopiec mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I koń na jarmarku, sprzedają go. Płacze konisko. Płacze nie dlatego, że go sprzedają, tylko że go Żydowie sprzedają. Nic z tego wszystkiego nie mogę pojąć. Bo koniec życia jest dopiero tym, co jest najważniejsze. Inteligentni, jaśnie oświeceni artyści prawdziwego zdarzenia mówili, chłopkę namalował z brudnymi nogami, papierato. Widzisz, nie zauważyłeś najważniejszego. A w Berlinie za Kuropatwę otrzymał pierwszą nagrodę świata. To wszystko nic. Przeszło, zamieszkał sobie w klubce, mały dworek zamienił na pracownię, ale siły odchodził. Do kościoła chodził do Jazgarzewa, a tam był prościutki proboszcz, taki bardzo prosty. Tam się spowiadał. Tam z Barnabą całe wieczory rozmawiali o ptakach niebieskich i o liniach polnych. Pia Górska zapisała taką jedną rozmowę. Chełmoński pyta Barnabę, proboszcza: Barnaba, widzisz ty ten staw? Widzę. A mówię, nad tym stawem to ty widzisz? Widzę. Víš, jak tě zrývají žurávě toho zlotu? Ano, tak. Słuchaj, pan mama, to jak ty to wszystko widzisz, to co ty robisz? A proboszcz mówi, ja wtedy się modlę. A ty? A ja maluj. To powiedz mi, pan mama, kto się lepiej modli, ty czy ja? A gdy przyszła do śmierci, wyciągnął tylko rękę i prosił, dajcie mi więcej światła, jeszcze światła. Może to tak, odchodzi się stąd do tego, który jest światłością wiekuistą. Zanudziłem was. Tak człowiek myśli spokojnie o tym, co jest ostatnim słowem i ostatnim czynem. Ale mi idzie, że cierpliwości chwilę, bo dziś diakon, ksiądz po niemiecku, przeczytał mi Ewangelię Świętą, którą bardzo lubię, ale nie mogę do końca doczytać. Powiedzcie mi, za kogo ludzie mnie uważają, pytał Pan. Jedni mówią, że jesteś prorokiem, inni mówią, że jesteś Chrzcicielem, że jesteś Eliaszem, który przyszedł na ziemię. No i co jeszcze? A inni mówią, że ty jesteś takim humanistą, co ludzkie nie jest ci obce. Magdalenie przebaczyłeś. A inni mówią, że jesteś komunistą. Bo wszystko każesz mieć wspólne swoim uczniom i tym, którzy ci wierzą. A jeszcze inni mówią, chyba jesteś liberałem. A jeszcze inni mówią, wystarczy. Wystarczy, wierzy mi tylko teraz bardzo trudne pytania, które powtarzam za Panem Jezusem. A wy powiedzcie mi w Biedniewicach, za kogo wy mnie uważacie? Cisza? Dobrze, że pośród nas był Piotr. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Bogiem. Piotrze, skąd ty to wiesz? Jesteś szczęśliwiec, bo ciało i krew. Człowiek ci tego nie powiedział. To ci mógł powiedzieć tylko mój ojciec. A ty odtąd pamiętaj, nie będziesz się nazywał, nie będziesz miał na imię Szymon, tylko będziesz Piotr, Kefas, skała. Na tej skale zbuduję mój kościół. Bramy piekielnego nie przemogą, ani perszynki, ani żadne F-16. Tobie dam klucze królestwa. I cokolwiek zwiążesz tu na ziemi, będzie związane tak w niebie. Ale Piotr tego chyba nie zrozumiał. Myślał, że to wszystko będzie inaczej. Bo skoro wychodzili z Betanii i Pan Jezus im mówił, między wami będzie inaczej. Kto chce być przełożony, i będzie jako niewolnik. A kto chce być pierwszym, i będzie jako służący. Wiem, kto to jest niewolnik. Rzecz, można ją sprzedać, kupić, zabić. Służący, też wiem. Ubory niewolnie najmita, Witek. Co miał Łodziana. A matka z synów Zebedeuszowych podeszła do Pana Jezusa wtedy, kiedy wiedziała, że chyba to jest czas. I prosiła, Panie, zrób tak, żeby ci dali moi bliźniacy byli po twojej lewej i po prawej stronie. Będzie ci do twarzy. a Piotr. Wziął Pana Jezusa na osobność i mówił: nie mów tak, że Cię zabiją, a co z nami? I Pan Jezus powiedział mu słowa, których boję się mówić na świętej pielgrzymce i to w Biedniewicach. Zejdź mi z oczu, Ty diable, łazisz za mną 3 lata i nic się nie nauczyłeś. Wciąż myślisz po ludzku, nie myślisz po Boże. A jakie ostatnie słowa? Piotrowi ze względu na sędziwy wiek nie kazano dźwigać krzyża. A ci, którzy szli za nim, mówili: patrzcie, to ten, który widział Chryst. A on szedł nie jako skazaniec, lecz jako triumfator, patrząc na wieczyste miasto Cezarów, głębowisko świętości i grzechu. Błogosławił, urbi et orbi. Umiłowaneś jest i moje. Kazałeś mi, Panie, podbić to miasto, więc podbił, ale komuś Ty dał rządy nad tym światem. Nie krzyżujcie mnie tak jak mojego Pana. Krzyżujcie mnie głową na to. Bom się go trzykrotnie zabił. I to ostatnie słowa i ostatnia spowiedź Piotra. Jakie będzie moje ostatnie słowo? Nie wiem. Tak chodzę i się uczę.